Rozdział 22. Balet Merlizon. Następnego dnia w całym Paryżu mówiono tylko o balu, który panowie urzędnicy miejscy wydali na cześć króla i królowej, a w którym ich królewskie moście mieli tańczyć balet Merlizon, będący ulubionym tańcem króla. Od tygodnia wszystko w ratuszu przygotowywano do tego uroczystego wieczoru. Stolarze miejscy ustawiali trybuny, na których miały zająć miejsca zaproszone damy. Kupcy korzenni przyozdobili salony 200 świecami z białego wosku, co w owych czasach było niesłychanym zbytkiem. Wreszcie zamówiono 20 skrzypków za cenę podwójną, z racji, jak świadczy kronika, że mieli rzępolić całą noc. O 10 z rana niejaki pan de Lacoste, chorąży Gwardii Królewskiej, po nim dwóch oficerów i kilku łuczników, zażądali od pisarza miejskiego, nazwiskiem Clément, kluczy od wszystkich drzwi pokoi i sal ratusza. Klucze te wręczone im zostały natychmiast. Przy każdym z nich była karta z oznaczeniem, jakie drzwi otwierał, a od tej chwili pan de Lacoste miał poleconą straż nad wszystkimi wejściami i przejściami pałacu. O 11 nadszedł znowu Duhallier, kapitan gwardii, prowadząc za sobą 50 łuczników, których porozstawiał w ratuszu pod wyznaczonymi im drzwiami. O 3 przybyły dwa oddziały straży, jedna francuska, druga szwajcarska. Oddział francuski składał się w połowie z podkomendnych pana Duhallier, a w połowie z podkomendnych pana Desessart. O 6 wieczorem zaczęli zjeżdżać się zaproszeni. W miarę jak przybywali, rozmieszczano ich w wielkiej sali na przygotowanych wzniesieniach. O 9 zjawiła się pani prezydentowa miasta. Jako osoba zajmująca pierwsze po królowej miejsce, w uroczystości powitana została przez dostojników miasta i zasiadła w loży naprzeciw tej, którą miała zająć królowa. O 10 w małej sali od strony kościoła świętego Jana, przed srebrnym bufetem strzeżonym przez 4 łuczników, zastawiono kolację dla króla składającą się z konfitur. O północy rozległy się niezliczone okrzyki na cześć króla, który zbliżał się ulicami prowadzącymi z Luwru do ratusza, teraz uiluminowanymi latarniami w przeróżnych kolorach. Panowie urzędnicy miejscy, przybrani w płócienne szaty, poprzedzani przez 6 policjantów z pochodniami, wyruszyli co tchu naprzeciw królowi i spotkali go na schodach, gdzie starszy cechu kupieckiego składał mu hołd i dzięki za przybycie, na co jego królewska mość odpowiedział, zwalając swoje opóźnienie na kardynała, z którego winy dopiero teraz przybywa, gdyż zatrzymał go do godziny 11 roztrząsaniem spraw państwowych. Jego królewska mość w stroju balowym znajdował się w towarzystwie hrabiego de Soissons, wielkiego jałmużnika księcia de Longueville, księcia d'Elbeuf, hrabiego d'Arcourt, hrabiego de La Roche-Guyon, pana de Lioncourt, pana de Barada, hrabiego de Cramail i kawalera de Souveret. Wszyscy zauważyli, że jakaś troska osiadła na czole królewskim. Osobny gabinet przygotowany był dla króla, a osobny dla brata królewskiego. Każdym z nich gotowe były ubrania. Tak samo przysposobiono wszystko dla królowej i dla pani prezydentowej. Panowie i panie należący do świty królewskiej mieli się ubierać po 2 osoby razem w pokojach przeznaczonych na ten cel. Król, zanim wszedł do gabinetu, wydał rozkaz, ażeby go zawiadomiono o przybyciu kardynała. Pół godziny po ukazaniu się króla nowe okrzyki oznajmiły przybycie królowej. Panowie urzędnicy wyruszyli znów na spotkanie dostojnego gościa. Królowa weszła do sali. Zauważono, iż również jak król miała wygląd smutny, a nade wszystko znużony. W chwili, gdy wchodziła, opuszczone dotąd firanki małej loży rozchyliły się, a spoza nich wyjrzało blade oblicze kardynała przybranego w strój hiszpański. Utkwił wzrok w oczach królowej, a szatański uśmiech okolił jego usta. Nie miała na sobie diamentowych zapinek. Królowa zatrzymała się chwilę, aby przyjąć powitania panów miejskich i odpowiedzieć na ukłony dam. Naraz w drzwiach sali zjawił się król, a za nim kardynał. Ten mówił coś z cicha do niego, a król był śmiertelnie blady. Bez maski, mając na sobie zaledwie narzucony kaftan z niezawiązanymi wstążkami, król przebił się przez tłumy, stanął przed królową i odezwał się zmienionym głosem.
Pani, dlaczego nie masz na sobie zapinek diamentowych, skoro wiesz przecie, że przyjemnie byłoby mi je widzieć?
Królowa potoczyła wzrokiem dokoła i ujrzała za sobą kardynała z piekielnym uśmiechem na ustach.
Najjaśniejszy panie, rzekła niepewnym głosem. Nie wzięłam ich, gdyż lękałam się, żeby w takim tłoku nie uległy jakiemuś wypadkowi.
Źle zrobiłaś, pani. Jeżeli ci je dałem, to abyś się w nie ubierała. Mówię ci, że źle zrobiłaś.
Głos króla drżał z gniewu. Wszyscy ze zdziwieniem patrzyli i słuchali, nie pojmując, co to miało znaczyć.
Najjaśniejszy panie, odezwała się królowa, mogę posłać po nie do Luwru, gdzie się znajdują i życzenia waszej królewskiej mości zostaną spełnione.
Zrób tak, pani, to jak można najprędzej, gdyż za godzinę zaczną się tańce. Królowa skłoniła głowę z uległością i poszła za damami, które miały zaprowadzić ją do gabinetu przygotowanego dla niej. Król zaś udał się do swego gabinetu. W sali nastąpiło chwilowe zamieszanie i niepokój. Wszyscy zdołali spostrzec, że coś zaszło pomiędzy królewską parą. Lecz tak cicho mówili oboje, a przez uszanowanie każdy się usunął, nikt zatem nic nie słyszał. Skrzypki rzępoliły co sił, lecz nikt na nie nie zważał. Pierwszy wyszedł król ze swego gabinetu. Miał na sobie wytworny strój myśliwski, a brat królewski i inni panowie byli ubrani podobnie. Królowi ten strój najbardziej pasował. Wyglądał w nim rzeczywiście jak najpierwszy dostojnik swego królestwa. Kardynał podszedł do króla i oddał mu pudełeczko. Król otworzył je, znalazł dwie zapinki diamentowe.
Co to ma znaczyć? Zapytał kardynała.
Nic, odrzekł tenże. Ale jeżeli królowa ukaże się w zapinkach, o czym pozwalam sobie wątpić, przelicz je, najjaśniejszy panie, jeżeli będzie ich tylko 10, zapytaj jej królewską mość, kto mógł jej te dwie wykraść.
Król badawczo spojrzał na kardynała, lecz nie miał czasu na pytanie. Z ust obecnych wyrwał się okrzyk uwielbienia. Jeżeli król był najpiękniejszym mężczyzną w królestwie, królowa niezaprzeczenie była najpiękniejszą kobietą we Francji. W istocie strój łowiecki przecudnie podkreślił jej urodę. Miała pilśniowy kapelusik z błękitnymi piórami, obcisły surducik z perłowego aksamitu spięty diamentowymi guzikami, błękitną atłasową spódniczkę haftowaną srebrem. Na lewym ramieniu iskrzyły się zapinki podtrzymywane węzłem tego koloru, co pióra i spódniczka. Król zadrżał z radości, a kardynał zatrząsł się z gniewu. Ponieważ jednak stali z daleka od królowej, nie mogli żadną miarą policzyć zapinek. Królowa je miała, lecz czy było ich 10 czy 12? W tej chwili skrzypki dały znak do rozpoczęcia baletu. Król podszedł do pani prezydentowej, z którą miał tańczyć, a brat królewski do królowej. Stanęli we właściwych miejscach i rozpoczęto taniec z figurami. Król tańczył naprzeciw królowej, a za każdym razem, gdy się z nią mijał, pożerał oczami zapinki, nie mogąc ich doliczyć. Czoło kardynała oblewał zimny pot. Balet ciągnął się całą godzinę, składał się on z 16 figur. Skończył się nareszcie wśród ogólnych zachwytów i oklasków. Każdy z tańczących odprowadził swoją damę na miejsce. Król zaś, skorzystawszy z przywileju opuszczenia damy tam, gdzie stanęli, czym prędzej zbliżył się do królowej.
Dzięki ci, pani, rzekł, za względy, jakie okazałaś dla moich życzeń, lecz zdaje mi się, iż brakuje ci dwóch zapinek i oto je pani odnoszę.
Z tymi słowami podał królowej dwie zapinki oddane mu przez kardynała.
Jak to? Najjaśniejszy panie,
zawołała królowa, udając najwyższe zdziwienie.
Dodajesz mi jeszcze dwie zapinki, to będę ich miała już 14.
Rzeczywiście król naliczył 12 brylantów na ramieniu królowej. Przywołał kardynała.
Cóż to ma znaczyć, panie kardynale? Zapytał go król surowo.
To znaczy, najjaśniejszy panie, odparł tenże, iż pragnąłem, aby królowa przyjęła ode mnie te zapinki, a nie śmiąc ofiarować ich sam, uciekłem się do tego sposobu.
Tym bardziej jestem wdzięczna waszej eminencji, odrzekła królowa z uśmiechem dowodzącym, że nie dała się złapać na tę tak mądrze obmyślaną grzeczność kardynała. A przekonana jestem, iż te dwie zapinki więcej cię kosztują, niż kosztowały tamte 12 jego królewską mość.
Pożegnawszy następnie króla i kardynała, skierowała się w stronę pokoju, w którym się ubierała i gdzie miała się rozebrać. Cała uwaga, jaką przy zaczęciu tego rozdziału zmuszeni byliśmy zwrócić na dostojne osobistości przez nas wprowadzone, oddaliła nas na chwilę od tego, któremu Anna Austriacka zawdzięczała swój niesłychany triumf, jaki odniosła nad kardynałem. Człowiek ten, zapomniany, nieznany, zagubiony w tłumie zalegającym jedno z wejść do sali, przypatrywał się stamtąd scenie zrozumiałej jedynie dla czterech osób. Króla, królowej, jego eminencji i dla niego. Królowa powróciła do swego pokoju. D'Artagnan zaś gotował się do odejścia, gdy uczuł na ramieniu lekkie dotknięcie. Obejrzał się i spostrzegł młodą kobietę dającą mu znak, aby szedł za nią. Jej twarz była ukryta pod czarną, aksamitną maską, lecz pomimo tej ostrożności, przedsięwziętej raczej dla innych niż dla niego,
poznał od razu swoją zwykłą przewodniczkę, zręczną i dowcipną panią Bonancier. W przeddzień mogli zaledwie na siebie spojrzeć w loży Szwajcara Germain, dokąd D'Artagnan kazał ją wezwać. Jej zaś tak śpieszno było zanieść królowej dobrą nowinę o szczęśliwym powrocie wysłańca, że kochankowie zdołali zamienić ze sobą zaledwie parę słów. Udał się więc D'Artagnan za panią Bonancier, podniecony dwoistym uczuciem, miłości i ciekawości. Przez całą drogę, w miarę jak korytarze stawały się coraz bezludniejsze, D'Artagnan chciał ją pochwycić, zatrzymać, bodaj chwilę na nią popatrzyć, lecz ona, jak lekka ptaszyna, wymykała mu się z rąk, a gdy chciał do niej przemówić z wyrazem rozkazującym, a pełnym wdzięku, kładła mu na usta paluszek, co przypominało, że jest pod panowaniem tej, której winien ślepe posłuszeństwa, która nie pozwalała ani trochę się zbliżyć. Nareszcie, po paru minutach kołowania, otworzyła drzwi i wprowadziła młodzieńca do zupełnie ciemnego gabinetu. Dając mu nowy znak milczenia, otworzyła ukryte za draperią drugie drzwi, przez które wpadło światło jaskrawe, i zniknęła. D'Artagnan stał nieruchomy przez chwilę, zadając sobie pytanie, gdzie się znajduje, lecz wkrótce promyk światła wpadający do pokoju, a z nim ciepłe i wonne powietrze, które go owiało, rozmowa kilku kobiet odzywających się z szacunkiem i elegancją zarazem, po kilkakroć powtórzone słowo królewska mość, dowiodły mu jasno, iż znajduje się w gabinecie przytykającym do pokoju królowej. Stał więc w cieniu i czekał. Królowa była widocznie wesoła i uszczęśliwiona, co zdawało się mocno dziwić otaczające je osoby, które przywykły widzieć ją z wiekuistą troską na czole. To radosne uczucie składała na karb pięknej uroczystości i przyjemności, jaką sprawił jej balet, a ponieważ nie wolno przeczyć królowej, czy się uśmiecha, czy płacze, unoszono się ogólnie nad uprzejmością panów urzędników miasta Paryża. D'Artagnan, chociaż wcale nie znał królowej, odróżnił jednak jej głos pomiędzy innymi, najpierw po lekkim cudzoziemskim akcencie, nareszcie po mimowolnej wyniosłości, z jaką wyrażają się zwykle ludzie piastujący najwyższą władzę. Słyszał, jak zbliżała i oddalała się od otwartych drzwi, parę razy nawet widział cienie jej postaci przesłaniające światło. Nareszcie spoza draperii wysunęła się ręka przecudnych kształtów i białości. Zrozumiał, że to jest nagroda dla niego. Padł na kolana, ujął tę rękę i złożył na niej pełen uszanowania pocałunek. Ręka usunęła się następnie, pozostawiając mu przedmiot, w którym rozpoznał pierścień. W tej chwili drzwi się zamknęły i znalazł się pokrążony w ciemności. D'Artagnan włożył na palec pierścionek i znowu czekał. Widoczne było, że nie wszystko jeszcze skończone. Po nagrodzie za wierność nadchodziła nagroda za jego miłość. Zresztą balet był skończony, lecz zabawa zaledwie rozpoczęta. Kolacja miała być o 3:00, a zegar na wieży świętego Jana wydzwonił przed chwilą 3:45. W istocie głosy zaczęły cichnąć w sąsiednim pokoju, nareszcie oddaliły się zupełnie. Na koniec drzwi pokoju, w którym stał D'Artagnan, otworzyły się znowu i ukazała się w nich pani Bonancier. — Ach, jesteś nareszcie! — zawołał D'Artagnan. — Cicho! — rzekła młoda kobieta, kładąc swą rączkę na ustach młodzieńca. — Cicho! I wychodź, którędy przyszedłeś. — Lecz gdzie i kiedy znowu cię ujrzę? — zagadnął D'Artagnan gorączkowo. — Powie ci to bilecik, który wróciwszy zastaniesz u siebie. Odejdź już! Odejdź! To mówiąc, otworzyła drzwi prowadzące na korytarz i wypchnęła go z gabinetu. Był posłuszny jak dziecko, bez najmniejszego oporu i trudności, co dowodzi, że naprawdę był zakochany.